To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dobry wieczór Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Albo dobry wieczór.
No właśnie, ale a propos tych wieczorów, to bardzo cieszymy się, że aż tyle z Państwa zechciało spotkać się z nami w ostatni poniedziałek.
Tak, była to dla nas olbrzymia przyjemność i olbrzymia radość, że w tym czasie, kiedy nie możemy się spotkać twarzą w twarz po to, żeby uczyć się ultrasonografii, tak wielu z Państwa zechciało się z nami spotkać zdalnie, acz na żywo, w internecie.
Bo co my robiliśmy w ten poniedziałek? W ten poniedziałek mieliśmy drugą część naszego kursu poświęconego ultrasonografii płuc i rozmawialiśmy na temat obrazu ultrasonograficznego zapaleń płuc u dzieci i u dorosłych.
I było to rzeczywiście fantastyczne doświadczenie, również dzięki Państwa niezwykłej aktywności. To jest dla nas niesamowita radość, że nie jest tak, że tylko my mówimy do Państwa, ale nawet nie słysząc Państwa głosów, mamy poczucie, że Państwo jesteście razem z nami, uczestniczycie, zadając pytania i udzielając komentarzy na temat tego, o czym rozmawiamy.
No bo właśnie ta Państwa aktywność, o której teraz mówimy, zainspirowała nas do tego podcastu. Kiedy w poniedziałek rozmawialiśmy o płynie w jamie opłucnej, to intuicyjnie doszliśmy do takiego wniosku, że nie tylko ważna jest jego objętość i ten skład jakościowy, który jesteśmy za pomocą badania USG oszacować, ale ważne, czy ten płyn znajduje się tylko w jamach opłucnowych, czy na przykład znajduje się także w jamie brzusznej, czy znajduje się w worku osierdziowym. I to jest taka przestrzeń, taka cecha ultrasonografii, która wydaje mi się przez niektórych jest niedoceniana. A mianowicie to, że badanie USG jest badaniem czasu rzeczywistego. To jest badanie, które wykonuje się tu i teraz.
I badaniem, które możemy dowolnie rozszerzać. Nie musimy skupiać się tylko na jednym obszarze, od którego zaczynamy nasze badanie, ale jeżeli widzimy ku temu wskazania albo coś nas nurtuje, możemy tą głowicę przyłożyć do serca u naszego pacjenta, do jamy brzusznej, do szyi, do różnych innych regionów i narządów, które mogą być kluczem do udzielenia odpowiedzi na niezwykle istotne pytania diagnostyczne czy kliniczne, z którymi pacjent do nas trafia.
I właśnie wykorzystywanie tego faktu, że badanie USG odbywa się tu i teraz, jest badaniem w czasie rzeczywistym, ułatwia nam bardzo często zbliżenie się do właściwego rozpoznania. Na przykład, jeżeli zastanawiamy się, czy w tym pęcherzyku żółciowym to, co widzimy, to jest mały złóg, czy jest to polip pęcherzyka żółciowego, można poprosić pacjenta o to, aby zmienił pozycję ciała z leżącej na plecach na leżącą na boku, z leżącej na stojącą. Wtedy, jeżeli będzie to złóg, to będzie on się z grawitacją przemieszczał wewnątrz pęcherzyka żółciowego, oczywiście o ile nie jest zlokalizowany w okolicy szyi pęcherzyka żółciowego, i tym rozróżnimy go na przykład od polipa w trzonie pęcherzyka żółciowego. To jest jeden z takich przykładów.
A takich przykładów jest bardzo wiele. Ja jestem czasem zdumiony tym, jak bardzo niedocenianą metodą diagnostyczną w takiej codziennej praktyce klinicznej jest właśnie ultrasonografia. Bo pomijając kwestię pęcherzyka żółciowego, złogów, to wiele innych problemów można rozwiązać natychmiast dzięki tej dynamicznej metodzie, jaką jest ultrasonografia. Kolejny prosty przykład, przepukliny pachwinowe. Żadna inna metoda obrazowa nie pozwala nam wykorzystać próby Valsalvy, próby kaszlu, badania w pozycji stojącej, badania w pozycji leżącej, badania z napinaniem brzucha, bez napięcia brzucha, po to, żeby uwidocznić worek przepuklinowy i zobaczyć, co w tym worku przepuklinowym jest. No bo jeżeli skierujemy pacjenta z podejrzeniem przepukliny pachwinowej, chociażby na badanie rezonansu magnetycznego i pacjent będzie leżał sobie spokojnie, nieruchomo, no to tej przepukliny możemy nie zobaczyć. A tylko badanie USG może potwierdzić to, o czym mówi pacjent. Panie doktorze, u mojego syna codziennie wieczorem pojawia się gula w okolicy pachwiny Przychodzi pacjent na badanie USG, my tego nie widzimy. Rodzic jest skonsternowany, mówi, nie wiem o co chodzi, ale zawsze u niego to jest, a my wiemy, jak działać. My wiemy, że ta dynamiczna metoda, jaką jest ultrasonografia, pozwala nam to zobaczyć.
Albo na przykład oglądamy pęcherz moczowy, badamy jamę brzuszną, wiemy już, że w jednej nerce widoczne jest poszerzenie układu kielichowo-miedniczkowego. Możemy skorzystać z opcji doplerowskiej po to, aby zobaczyć jety, czyli wtryski moczu do pęcherza moczowego z moczowodów. Czy są symetryczne, czy podobnie występują, czy ich liczba jest podobna w jednostce czasu.
Zobacz, jak to jest fantastyczna rzecz, którą możemy uczynić u pacjenta, który trafia do nas z kolką nerkową. Widzimy złóg w początkowym odcinku moczowodu, widzimy nieco poszerzony albo znacznie poszerzony układ kielichowo-miedniczkowy i pojawia się pytanie co do zastoju w nerce, na ile on jest istotny, czy mocz w ogóle odpływa z tej nerki. Natychmiast widzisz dzięki jetom.
Zgadzam się i na przykład zwróć uwagę, że szansa na to, że wykorzystujemy, że traktujemy USG jako badanie czasu rzeczywistego, czasami może nas ustrzec przed poważnym błędem. Na przykład, kiedy oglądasz sobie okolice śledziony górnego bieguna lewej nerki, zastanawiasz się, czy jest jakaś zmiana w śledzionie, w okolicy wnęki śledziony, czy to może gust nadnercza. Nic bardziej prostego, jak dać pacjentowi do wypicia trochę wody mineralnej i wtedy od razu widzimy, że to nie jest żaden gust, tylko to jest żołądek, który imituje gust i mamy problem rozwiązany. Nie popełnimy tego rodzaju błędu.
Ten sam żołądek wypełniony płynem w sposób dynamiczny w trakcie badania zmienia diametralnie możliwości obrazowania chociażby przestrzeni zaotrzewnowej trzustki. I coś, co dla wielu kolegów, którzy wykonywali badanie przed nami, było niewidoczne, nagle dla nas staje się widoczne, bo ten czas rzeczywisty to jest również możliwość manipulowania pewnymi technikami, które pozwalają nam zobaczyć pewne zmiany.
A u dziecka ten sam żołądek wypełniony na przykład mlekiem, przenosimy głowicę z okolicy śledziony i układamy ją pod mostkiem i możemy obserwować refluks żołądkowo-przełykowy, czyli fale zwrotne z żołądka do przełyku.
Tak, to jest kolejny element, który pokazuje, że jest to jedno z nielicznych badań, jeżeli nie jedyne w wielu sytuacjach, mówię o badaniu USG, które pozwala uwidocznić i zobaczyć pewne rzeczy, na co nie pozwoli nam żadna inna metoda. To samo się tyczy, zobaczmy to już, takich porównań klinicznych, kiedy osłuchuję pacjenta, słyszę trzeszczenia u podstawy prawego płuca, mogę przyłożyć natychmiast głowicę ultrasonograficzną i zobaczyć, czy są tam zmiany. Trzeszczenia to są dość charakterystycznym objawem klinicznym dla wielu z nas, ale co wtedy, kiedy słyszę ściszenie nad płucem prawym bądź lewym, zwłaszcza w dolnej części tego płuca?
To jest dobry przykład, to jest dobry edukacyjny przykład.
No właśnie, to jest coś, z czym spotykamy się na co dzień. Badam pacjenta z dusznością, badam pacjenta z kaszlem, badam pacjenta z dolegliwościami bólowymi w obrębie klatki piersiowej i gorzej słyszę część płuca. I co jest u tego pacjenta? Co ja mam z nim zrobić?
Wziąć do ręki głowicę. Dzięki temu będziesz mógł zróżnicować, czy masz do czynienia z płynem w jamie opłucnowej, czy masz do czynienia z wysoko ustawioną przeponą. Jeżeli jest wysoko ustawiona przepona, to być może nie słyszysz płuca z powodu guza, wątroby. Być może masz do czynienia z jakąś dużą konsolidacją podopłucnową, czy niedodmą w tym obszarze.
I to jest olbrzymia zaleta tego badania, bo nawet jeżeli mam taką możliwość, że wykonam zdjęcie rentgenowskie u tego pacjenta, to ono nie odpowie na tak liczne pytania, jakie się pojawiają w naszych głowach, na jakie może odpowiedzieć głowica ultrasonograficzna, która jest trzymana w szufladzie naszego biurka w naszym gabinecie, bo mam na myśli nawet te zwykłe, przenośne, podręczne aparaty, których siła diagnostyczna jest tak olbrzymia, że właściwie żal patrzeć na to, że my ciągle mamy pewne obawy, żeby korzystać z tego narzędzia na co dzień.
Zgadzam się z tobą, a co ono umożliwia? Ono umożliwia rozszerzenie zakresu badania. Ono umożliwia to, że tą głowicę ustawiamy w ten sposób, w jaki prowadzi nas problem kliniczny i chęć podjęcia postawienia rozpoznania. Bóle w okolicy prawego podżebrza. Oceniamy PŻW, oceniamy pęcherzyk żółciowy, oceniamy nerkę po stronie prawej, idziemy trochę do góry, patrzymy, czy nie ma płynu w prawej jamie opłucnowej, idziemy jeszcze wyżej, patrzymy, jak wygląda płuco po stronie prawej. To są podstawowe rzeczy, ciężko to nazwać badaniem płuc, badaniem jamy brzusznej, to jest badanie nastawione na rozwiązanie problemu, na uzyskanie maksimum informacji w jak najkrótszym czasie.
To, co mówisz, jest dlatego tak ważne, bo pokazuje nam, że nie wolno w naszych głowach ograniczać tej metody do badania jednego obszaru, do sprawdzenia tego jednego miejsca, z którym przychodzi jako z problemem do nas pacjent. To jest doskonała rzecz, którą widzimy na co dzień chociażby u pacjentów pediatrycznych. Ból brzucha może być spowodowany dolegliwościami konkretnymi ze strony narządów jamy brzusznej, ale może być też spowodowany zapaleniem płuc, może być spowodowany zapaleniem jądra na jądrza, skrętem jądra, przepukliną pachwinową i mnóstwem innych schorzeń. Dzięki ultrasonografii te schorzenia możemy zobaczyć, jeżeli mamy otwartą głowę na to, żeby przyłożyć głowicę w te potencjalne miejsca, które mogą być przyczyną dolegliwości.
I badasz pacjenta z żylakami powrózka nasiennego po stronie lewej, to właściwie standardem naszego badania jest to, że odkładamy głowicę liniową, na chwilę bierzemy konweksową po to, aby przyłożyć ją w dwa miejsca, po to, aby ocenić, czy nie ma zespołu dziadka do orzeków, jak przechodzi lewa żyła nerkowa pomiędzy aortą i tętnicą kreskową górną oraz żeby zobaczyć, czy nie ma guza lewej nerki. To jest już na zasadzie odruchu, bym powiedział.
Tak, i takich miejsc, i takich regionów ciała, które domagają się, wręcz krzyczą o to, żeby przyłożyć głowicę ultrasonograficzną, jest całe mnóstwo. My serdecznie Państwa zapraszamy do tego, żeby w taki sposób korzystać z ultrasonografii. Nie po to, żeby wykonywać tylko pełne badania narządowe, ale po to, żeby operować tą głowicą trochę tak jak ręką podczas badania fizykalnego. Sprawdzać wszystko, co się da, co może przynieść odpowiedź na pytanie, z którym boryka się pacjent i boryka się prowadzący lekarz.
To jest trochę jak w piłce nożnej. Trzeba ćwiczyć. To nie tylko o to chodzi, żeby kopać piłkę z jednej strony boiska, a na drugą stronę boiska. To nie tylko o to chodzi, żeby głowicą jeździć od góry do dołu, ale żeby zabawić się, żeby tym może jakże i prostej metodzie diagnostycznej zdobyć się na element sztuki. No, co prawda nie każdy może być Lewandowskim, nie każdy może być Messim, ale powiedzmy sobie, byłaby to wielka przyjemność być trenowanym przez Guardiolę. Dlaczego Guardiolę? No bo ty do niego podobny jesteś.
Ktoś tak kiedyś stwierdził, ja nie widzę, na szczęście nie patrzę za często w lustro, natomiast to porównanie z tą piłką nożną jest o tyle też trafne, że jak ktoś raz spróbuje, to nie będzie mógł bez tej piłki przy nogach żyć. Mam na myśli głowicę ultrasonograficzną. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia zawodowego bez dostępu do głowicy ultrasonograficznej. To jest trochę tak, jak dla większości z nas praca lekarza jest niemożliwa, jeżeli nie ma stetoskopu.
Dlatego zapraszamy Państwa na nasze kursy. W tej chwili toczy się kurs związany z ultrasonografią płuc, ale to jest nasz debiut, ale nie nasze ostatnie słowo i w przygotowaniu mamy już następne tematy. A tymczasem, jeżeli ktoś by się zainteresował tym, jak wykorzystać USG jako badanie czasu rzeczywistego, zapraszamy na eduson.pl, poniżej link do artykułu.
Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia i do zobaczenia.